have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
head. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
This is in your hearts, then, both of you?
Yes.
Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger.
Milczenie. Film Martina Scorsese opowiada o latach izolacji Japonii w XVII wieku. Mieszkańcom nie wolno było opuszczać wysp. Nawet Japończyk wracający do swojego kraju miał być od razu stracony. Rozpoczął się również czas wielkich prześladowań chrześcijan, którzy pojawili się na wyspach jakieś 100 lat wcześniej. Za wydanie księdza oferowano bardzo sowitą nagrodę w srebrze. Chrześcijanie zostali zmuszeni do zejścia do podziemia. Jeśli jednak zostali złapani na praktykowaniu wiary, musieli się jej wyrzec poprzez rytuał podeptania świętego obrazu. Jeśli tego nie zrobili, wybierali śmierć. Śmierć w męczarniach. Akcja filmu zaczyna się w momencie, gdy dwaj młodzi portugalscy jezuici na wieść o tym, że w Japonii zaginął szef misji, ojciec Ferreira, ich nauczyciel, postanawiają się tam przekraść. Nie wierzą bowiem, że Ferreira, którego darzą najwyższym szacunkiem, dokonał apostazji, czyli zaparł się wiary. W tym filmie jest scena, która wywarła na mnie duże wrażenie, zapadła mi w pamięć. Młody Japończyk, Kichijiro, który był chrześcijaninem, ale w momentach zagrożenia życia wielokrotnie wyrzekał się wiary, wykrzykuje do jednego z zakonników: dlaczego ja żyję w takich czasach? Gdybym żył kiedy indziej, umarłbym sobie spokojnie w swoim łóżku jako prawy chrześcijanin. A tak? Od czasu do czasu, wędrując tą swoją radiową machiną czasu i goszcząc różne osoby, zadaję to pytanie, czy chcieliby się przenieść w te czasy, o których rozmawiamy. Często te rozmowy są inspirowane jakimiś książkami, odkryciami, badaniami osób, które goszczę. I chciałabym zadać pani to pytanie, ale chyba znam odpowiedź. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Nie, absolutnie nie. Ja bym się ich bała, wręcz nawet boję się, że kiedyś spotka mnie taka próba i czy ja czy ja bym wytrzymała, bo ten film właśnie mówi między innymi o słabości człowieka, o tym, jak mało człowiek może powiedzieć o swojej wytrzymałości, bo ten Kichijiro, który cały czas, no właśnie co chwilę się tej wiary wyrzeka, on na końcu jest zabrany. Podeptał wprawdzie obraz przedstawiający Chrystusa, ale znaleziono na jego szyi krzyż i on zostaje zabrany. Nie wiemy, co się z nim stało. Czy jeszcze raz się zaparł, czy był to ten ostatni moment, w którym on dał świadectwo swojej wiary. Widzimy też dwóch jezuitów, dwóch księży. Jeden z nich ma na początku wątpliwości, prawda? Ojciec Garupę, a ojciec Rodriguez jest taki niezachwiany, bardziej niezłomny. Natomiast później jak gdyby sytuacja się odwraca i ojciec Garupę ginie ze swoimi wiernymi, a ojciec Rodriguez, który do końca no, jest twardo na pozycji wiary, nie wytrzymuje i jednak, aby ratować innych, wyrzeka się wiary i później żyje w takim właściwie współpracy z systemem, który prześladuje wiarę chrześcijańską, więc myślę, że to jest tak trudna próba dla każdego z nas, że ja bym się bała żyć w tych czasach.
Czyli nie tylko czasów się pani boi, tylko siebie.
Tak, bo myślę, że tam też się pojawia taka rozmowa ojca Ferreira, który prawda już porzucił wiarę i namawia do tego ojca Rodriguez'a i on mówi, ty cały czas usprawiedliwiasz siebie, że jeżeli człowiek się już czegoś zaprze, jeżeli upadnie duchowo, to później już chce ten upadek usprawiedliwić i namawia do niego innych.
Powiedziałam, że bohaterem będzie Justin Ukon Takayama, ale to nie może być tak, że tylko on, bo on istnieje w pewnym kontekście. Tutaj pytanie zasadnicze, jak to się stało, że chrześcijanie znaleźli się w Japonii?
Chrześcijaństwo do Japonii przywiózł współzałożyciel Towarzystwa Jezusowego, czyli Franciszek Ksawery, który był misjonarzem Azji. W 1540 roku wyruszył z Lizbony do Goa, do Indii, portugalskich wówczas, kolonizowanych przez Portugalię. Wyruszył tam na prośbę przyjaciela i też założyciela Towarzystwa Jezusowego Ignacego Loyoli, który został poproszony przez króla Portugalii, Jana III, aby wysłał kogoś z misjonarzy towarzystwa do Goa, aby tam służyli duszpastersko przebywającym tam Portugalczykom. Franciszek Ksawery dopłynął do Indii po 2 latach. No, pamiętajmy, że to jest 500 lat temu, on płynął właściwie no, pół świata. Prowadził ewangelizację w samych Indiach i wyruszał też do innych krajów azjatyckich, o których usłyszał, że istnieją. Często pływał do Malakki, która teraz leży w Malezji. Zresztą dane mi było mieszkać w Malezji 3 lata, także byłam w Malakce. I stamtąd też wyprawiał się na wyspy Moluka, które obecnie należą do Indonezji. Także to No, tylko szaleniec Boży może coś takiego zrobić w czasach, kiedy połowa mniej więcej statków, karawel, dopływa, bo wiadomo, że to były czasy, kiedy, no, kiedy niekoniecznie statek płynął tam, gdzie się chciało. Tak się stało, że w Malakce w 1547 roku Franciszek Ksawery spotyka Japończyka Anjiro, samuraja, który uciekł ze swoim służącym i bratem z Japonii, ponieważ tam w wyniku konfliktu zabił innego samuraja, no i przerażony konsekwencjami tego czynu uciekł na statek portugalski, a ponieważ pracował z kupcami portugalskimi, którzy nieco wcześniej, bo w 1543 roku odkryli Japonię w ogóle jako nowe miejsce w Azji, bo ich statek rozbił się koło Tanegashimy, więc chcąc uciec odpowiedzialności, uciekł na statek portugalski i ten płynął akurat do Malakki, gdzie był Franciszek Ksawery. Anjiro miał wyrzuty sumienia, że ucieka przed tą winą, od której nigdy nie będzie mógł uciec, i zwierzył się z tego kapitanowi statku, który mu powiedział, że wcale tak nie jest, że może żałować za swoje grzechy. Grzechy mu zostaną odpuszczone przez Pana Boga, a najlepiej, żeby udał się do Franciszka Ksawerego. Rzeczywiście przeprowadził rozmowę z Anjiro dotyczącą jego rozterek duchowych. Powiedział mu oczywiście o wierze chrześcijańskiej, o nauce Chrystusa i zapytał, czy mieszkańcy Japonii przyjęliby wiarę w Boga, Stwórcę świata. Anjiro odpowiedział, że tak od razu by nie przyjęli, bo chcieliby zobaczyć, czy misjonarz żyje rzeczywiście zgodnie z zasadami, które głosi, i daliby mu okres taki pół roku mniej więcej obserwacji. Jeżeli okazałoby się, że on żyje według głoszonej przez siebie nauki, to na pewno wiele osób zdecyduje się przejść na tą wiarę.
To też sporo mówi o mieszkańcach tych wysp, prawda? To znaczy, czym się kierują, że rozum, rozwaga, niespieszenie się, to są te cechy, które są dla nich ważne. Chyba były i są.
Myślę, że tak. Franciszek Ksawery pisał w swoich listach już z Japonii, bo przybył do Japonii właśnie z Anjiro i z jego kompanami niecałe 2 lata później, w 1549 roku. I pisał o Japończykach, że jest to naród niezwykle rozumny, taki wszystko analizujący rozumowo, że są bardzo ciekawi świata i że tak zdolnego narodu jeszcze w Azji nie spotkał.
Franciszek Ksawery miał wiele problemów, ale jednym z nich to jest nieznajomość języka mieszkańców tego kraju. A jak ewangelizować, jeśli się nie zna języka tych, których chce się ewangelizować?
To był problem, z którym Franciszek Ksawery się już wcześniej stykał, ponieważ on prowadził ewangelizację również wśród różnych ludów w Indiach, więc wiedział, że język jest barierą i że na pewno nie będzie, tłumaczenie nie będzie od razu doskonałe, że trzeba dopiero poznawać ten lud, w którym chce się prowadzić ewangelizację. Najpierw zabrał Japończyków do Goa, gdzie wcześniej założył seminarium Pawła Świętej Wiary i tam oni się 1,5 roku uczyli, przygotowywali do chrztu. Anjiro mówił na pewno po portugalsku. Ci dwaj jego kompani też się przypuszczalnie w tym czasie języka nauczyli. I teraz stanęło przed nimi zadanie przetłumaczenia prawd wiary na japoński. Święty Franciszek Ksawery wiedział, że to nie będzie tłumaczenie doskonałe, bo on wiedział, że dla nich ta wiara jest czymś nowym. Wiedział, że kiedy sam pojedzie do Japonii, będzie musiał, ucząc się języka japońskiego, będzie musiał to tłumaczenie weryfikować i poprawiać.
Jaki mamy często obraz tego czasu, kiedy chrześcijanie chcą krzewić swoją wiarę gdzieś wśród innych? Co się kojarzy? Kojarzy się ogień, kojarzy się przemoc, nieszanowanie zwyczajów, kultury. Takie są skojarzenia. Natomiast tu mamy z zupełnie innym podejściem do sprawy, to znaczy przede wszystkim szacunek dla kultury, kraju, do którego się przyjeżdża.
Tak, święty Franciszek Ksawery z Ignacym Loyolą, Piotrem Faberem i jeszcze 3-4 innymi przyszłymi jezuitami złożyli na Montmartre w Paryżu śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. I oni w tym samym założyli nowe zgromadzenie, które jeszcze nie było wtedy uznane przez papieża, ale oni złożyli takie śluby z własnej woli. I Franciszek Ksawery był magistrem na Uniwersytecie Sorbona, na Uniwersytecie w Paryżu, więc posiadał swój gabinet, posiadał dobrą pozycję, cieszył się szacunkiem, więc był jak najlepszej drodze do kariery, świetlanej kariery. I w pewnym momencie pod wpływem Ignacego Loyoli to wszystko porzucił, złożył śluby właśnie ubóstwa i od tej pory zaczyna się jego życie no takie bardzo ubogie. Został wysłany przez króla Portugalii Jana III tam do Goa. Przez papieża została mu nadany tytuł nuncjusza apostolskiego, a król z kolei uczynił go swoim przedstawicielem i mógłby wykorzystać tą swoją pozycję do traktowania no, wszystkich z góry. On posługiwał na statkach ludziom chorym i biednym. Podobnie było w Goa. On zajmował się ludźmi chorymi, najbiedniejszymi, z różnych kast w Indiach, które były uważane za, no, za ludzi nietykalnych, takich nieludzi. Później było podobnie, kiedy przyjechał do Japonii. Był bardzo pokorny w stosunku do Japończyków. Nigdy nie wykorzystywał właściwie uprzywilejowanej pozycji, a to były czasy, kiedy no, misjonarze właśnie prowadzili działalność duszpasterską na terenach kolonizowanych, czyli podbijanych, prawda? Więc bardzo duża pokusa, żeby czuć się lepszym od tej kultury miejscowej. Święty Franciszek Ksawery martwił się o to, co się dzieje w seminarium Pawła Świętej Wiary w Goa. Nie otrzymywał żadnych listów. W każdym razie był zaniepokojony, postanowił wyjechać, aby zobaczyć, co się tam stało i chciał wrócić z powrotem do Japonii. Wysłał z Goa misjonarzy, a sam był w drodze do Chin, bo chciał jeszcze pojechać do Chin i w drodze do Chin zmarł. On wyjeżdżając z Japonii powiedział, że wróci, ale zostawił też na wszelki wypadek takie zalecenia, co mają robić misjonarze podczas jego nieobecności i ewentualnego braku powrotu. Więc powiedział, że mają, jeżeli tylko nie będzie to niezgodne z nauką Ewangelii, mają zachowywać wszystkie zwyczaje japońskie i szanować i kulturę i język.
Nie wrócił do Japonii i jego marzenie o kościele, ale też nie tylko rozumianym jako pewna społeczność ludzi wierzących, ale też jako miejsce, się spełniło grubo, grubo później, bo chyba, jeśli dobrze pamiętam, 27 lat później. Czytając o tym, natknęłam się na taką nazwę tego kościoła, Kościół Barbarzyńców. Tak często to słowo jest używane w tę drugą stronę. Inni, prawda, to są barbarzyńcy, ale rzadko kiedy możemy o nas, o naszej kulturze, czy o naszych przodkach pomyśleć w ten sposób, ale tak, byliśmy odbierani po prostu.
Tak, nawet do tej pory w Japonii można zjeść kurczaka na sposób barbarzyński. To jest kurczak w takiej potrawce w sposób europejski. Portugalczycy i inni Europejczycy byli nazywani barbarzyńcami, bo nie umieli czytać. Nie umieli czytać chińskich znaków, więc uznano ich za barbarzyńców. I ta pierwsza świątynia, która powstała, znaczy to nie był pierwszy budynek kościoła, ale ten, o którym marzył święty Franciszek Ksawery, ponieważ on płynąc do Japonii napotkał na tak wielki sztorm, że ledwo uszli wszyscy z życiem i wtedy obiecał, że po tym sztormie obiecał, że wybuduje w stolicy Japonii, czyli w Kioto, kościół poświęcony Najświętszej Marii Pannie, do którego będą mogli się wszyscy wypływający w morze odwoływać i zwracać z prośbą o pomoc, bo on zawierzył Japonię, ponieważ przyjechał 15 sierpnia w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, zawierzył Japonię Matce Boskiej.
Dlaczego to się udało? To znaczy, dlaczego znaleźli się ludzie, którzy przyjęli tę wiarę chrześcijańską? Co ich zafascynowało? Co im było potrzebne? Na jakie pytania odpowiadała ta wiara?
Dawała im nadzieję. To były czasy wojny domowej, kiedy ludzie ginęli, nikt nie był pewny, czy przeżyje dany dzień. Wiara dawała im nadzieję, dawała im poczucie miłości Bożej, co było w Japonii wcześniej nieznane. To, że oni są kochani przez Boga Ojca, to było w ogóle pojęcie Że człowiek jest ważny.
Że człowiek jest ważny i że każdy człowiek jest ważny. Zachwycała ich wiedza misjonarzy. Ewangelizacja polegała początkowo nie tylko na mówieniu o Bogu, ale również o przekazywaniu informacji dotyczących świata, który jest dziełem stworzenia Boga. Więc misjonarze mówili o tym, że Ziemia jest okrągła, w jaki sposób powstaje deszcz i śnieg. Takie rzeczy, które były w Japonii zupełnie nieznane. To były zdobycze nauki europejskiej. To spotkało się z wielkim zainteresowaniem wielu osób. Oczywiście Franciszek Ksawery pisze też, że z wieloma drwinami, że z nich drwiono, wyśmiewano. Zachwycała ludzi osobowość właśnie samego Franciszka Ksawerego. Właściwie wszyscy, którzy się z nim spotykali, przyjmowali chrzest. On był takim magnesem przyciągającym ludzi. Japończyków zachwycał fakt, że oni przyjechali z Goa, z dalekich Indii, do Japonii. Nie można było powiedzieć o Europie, bo oni w ogóle nie wiedzieli, gdzie ta Europa leży. Więc traktowali ich jako właśnie przybyszów z dalekich Indii. To było już najdalej
To
już był koniec świata, właśnie. Bardzo ich zachwycał ten fakt, że oni narażali swoje życie, przypłynęli do ich kraju, nie oczekując żadnych korzyści materialnych, wręcz przeciwnie, żyjąc w ubóstwie, bo widzieli to, że misjonarze żyją bardzo, bardzo skromnie i że przyjechali właśnie głosić im naukę miłości bliźniego, poszanowania dla każdego człowieka. I stwierdzili, że to nie może być kłamstwo, jeżeli ludzie, którzy przyjechali ją głosić, narażali swoje życie.
Rzecz zastanawiająca, że to trafiało właśnie nie tylko do tych ludzi najuboższych, najskromniejszych, ale także do osób, które w tej hierarchii, a przypomnijmy, Japonia była, zresztą w ogóle to były takie czasy, no, hierarchizacji społecznej, bardzo takich jasno wytyczonych granic między warstwami, ich prawami, obowiązkami, a w Japonii tym bardziej, mam wrażenie. Więc ta nauka trafiała też właśnie do osób, które w tej hierarchii stały o wiele wyżej. Oczywiście wiadomo, że nie do wszystkich.
Franciszek Ksawery pisał w listach z Japonii, że przychodzili słuchać ich ludzie wszystkich klas praktycznie, nawet właśnie zamożni samurajowie, którzy zapraszali ich z kolei do swoich domów, do domów swoich przyjaciół. Jednym z takich właśnie szlachetnie urodzonych wojowników był w mieście Yamaguchi Naito Kimori, który zaprosił Franciszka Ksawerego i innych misjonarzy do swojego domu, a później przedstawił go panowi feudalnemu całej prowincji. Dzięki temu Franciszek Ksawery dostał pozwolenie na ewangelizację w całej prowincji Yamaguchi. Napisał w swoim liście, że pan feudalny tej prowincji wysłuchał z wielką uwagą wszystkiego, co miał do powiedzenia i powiedział, że rozważy możliwość przyjęcia chrztu. W rezultacie nie przyjął, ale był bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do misjonarzy, dał im miejsce do zamieszkania, dał im gwarancję bezpieczeństwa, żeby mogli tam bezpiecznie mieszkać i prowadzić ewangelizację. Oczywiście wielkie wrażenie zrobiły na panach feudalnych i na Japończykach prezenty, które przywiózł Franciszek Ksawery od gubernatora Malakki i wicekróla portugalskich Indii. A to były między innymi zegar, pozytywka, teleskop, okulary. No była oczywiście Biblia i był obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. To wszystko zrobiło ogromne wrażenie, bo były to rzeczy w Japonii zupełnie nieznane i nawet obraz Matki Boskiej spodobał się bardzo matce tego pana feudalnego w Yamaguchi i chciała, żeby jej taki namalować, więc były to po prostu nowinki, nie tylko naukowe, nie tylko religijne, dotyczące stylu życia, ale również takie materialne nowinki w postaci przedmiotów nieznanych w Japonii. Thank you.
Justen Ukon Takayama. To w ogóle brzmi bardzo dziwnie, bo Justen no, zdecydowanie nie japońskie imię, ale to jest wynik chrztu właśnie. Takayama został ochrzczony jako dziecko jeszcze, 11-letni, o ile pamiętam, chłopiec. Jego ojciec podjął taką decyzję i ta decyzja dotyczyła zarówno jego samego, jak i właśnie rodziny, zresztą chyba nie tylko. To jest przykład na to, do jakich ludzi trafiano z tą nową na terenie Japonii wiarą.
Tak, ojciec Ukona Takayamy, Hidano Kami Takayama, był przeciwnikiem chrześcijaństwa. Został jednym z trzech światłych umysłów tego okresu, wyznaczony do przeprowadzenia debaty z misjonarzem jezuickim, ojcem Villelą, który wtedy przebywał w Japonii. I właśnie przeciwnicy chrześcijaństwa, bo byli to pewna grupa panów feudalnych i, no i klasztory buddyjskie, które widziały w chrześcijaństwie wielkie zagrożenie dla swojego istnienia. Więc przeciwnicy chrześcijaństwa postanowili zrobić taką debatę z ojcem Villelą, następcą świętego Franciszka Ksawerego, zaprosić go do rozmowy o religii, ośmieszyć, oni byli znawcami buddyzmu, i doprowadzić do wyrzucenia go z kraju jako osoby zagrażającej porządkowi publicznemu. Ojciec Villela otrzymał to zaproszenie, był bardzo podejrzliwy, bo spotykał się z bardzo dużą niechęcią, z różnymi plotkami, pomówieniami, z agresją, która była wynikiem niezbyt dobrych intencji, więc nie wiedział, co ma zrobić. Nie chciał tracić tej okazji do spotkania, więc poradził się swoich wiernych, którzy postanowili, że to jest niebezpieczne, bo on jest cudzoziemcą, on się bardzo rzuca w oczy, to są czasy wojny domowej, więc to jest niebezpieczne. Lepiej wysłać jest japońskiego zakonnika, brata Lorenzo, który został ochrzczony przez samego Franciszka Ksawerego, a wcześniej był mnichem i bardem buddyjskim. I właśnie on został wyznaczony, aby pojechać na tą debatę religijną zamiast ojca Villeli, ponieważ no, po pierwsze był Japończykiem, więc mógł debatę prowadzić z dużo większymi efektami. Poza tym miał ogromny dar pięknego mówienia. Pojechał rzeczywiście na tą debatę zamiast ojca Villeli i tam przez 3 dni odpowiadał na pytania, które mu stawiano. I, no, efekt był taki, że po tych 3 dniach właśnie Hidano Kami Takayama jako pierwszy powiedział, że on się poddaje i on prosi, aby udzielono mu chrztu. 2 inni uczestnicy tej debaty zrobili to samo. Hidano Kami Takayama przyjął imię Dariusz na chrzcie i poprosił, aby właśnie któryś z misjonarzy przyjechał do jego zamku. To był zamek w Sawa, niedaleko prefektury Nara. I tam została ochrzczona cała rodzina Dariusza, już teraz Takayamy. W tym żona, która przyjęła imię Maria, i jego najstarszy syn, któremu nadano imię Justyn. Jego imię pochodzi od słowa justus, czyli prawy, sprawiedliwy. Niedługo po chrzcie musiał wyjechać na naukę edukacji jako syn wojownika szlachetnie urodzonego, czyli samuraja. Ta edukacja była bardzo wszechstronna, bo to była edukacja w dziedzinie szermierki, różnych sztuk walki, jazdy konnej, ale również poezji, kaligrafii, nauk humanistycznych, także on zdobył no, bardzo wytrawne wykształcenie, takie jakie było godne syna szlachetnie urodzonego wojownika. Rodzina Takayama była spokrewniona z rodziną cesarską, więc przyjął jak najlepsze wykształcenie. Według kodeksu wojownika, który wówczas obowiązywał, był oparty na zachowaniu honoru, byciu szlachetnym, byciu łagodnym raczej niż brutalnym, na tyle, na ile pozwalały czasy tej wojny domowej. I wrócił do domu mniej więcej w wieku 20 lat, bo taki wiek uznany był za taki dojrzały. W tym czasie wydarzyła się pewna tragedia, która doprowadziła do jego przemiany. Mianowicie był to spisek uknuty przez pana feudalnego. To były czasy feudalne, była taka drabina. Pan feudalny, któremu oni podlegali, uknął spisek za namową innych wojowników niesprzyjających chrześcijaństwu i chrześcijańskim panom feudalnym. żeby ich zabić. To doszło do ich wiadomości, ponieważ osoby im sprzyjające im to przekazały. Mówię o ojcu i synu Takayama. Oni musieli się poradzić, co z tym fantem zrobić u swojego wyższego w drabinie tej społecznej pana feudalnego, który im powiedział, że muszą sami zabić tego, kto planuje spisek przeciwko nim i wtedy otrzymają jego ziemię. To były takie czasy. I oni rzeczywiście zostali zaproszeni też na debatę, która była tylko przykrywką. Poszli przygotowani, wiedząc, co może ich tam spotkać. Rozwinęła się walka między Justynem Ukonem a jego przeciwnikiem, którą Justyn Ukon wygrał, ale był bardzo ciężko raniony. Nie dawano mu szans na przeżycie. Miał 21 lat i właściwie on leżał nieprzytomny. Otarł się o śmierć. Natomiast ojciec oddał się gorliwej modlitwie o przywrócenie życia swojego syna. I syn rzeczywiście to zdrowie i życie odzyskał. I to była dla niego taka wielka przemiana, bo on dotknął sam cierpienia i sam stanął na krawędzi śmierci. I wtedy zaczyna się jego głębsze zainteresowanie chrześcijaństwem, cierpieniem Chrystusa, tym czym jest cierpienie. Ojciec zaprasza, aby podziękować za cud uzdrowienia syna, zaprasza do takiego prowizorycznego kościoła, który wtedy wybudowali misjonarzy, właśnie ojca Wilele i innych misjonarzy. Prosi ich o rekolekcje, nie tylko dla siebie, ale też dla wszystkich ludzi zamieszkujących ich ziemię, w taki sposób, żeby każda nauka była dostosowana do tej warstwy społecznej, której przedstawiciele zamieszkują ich ziemię. Justyn Ukon był pod tak wielkim wrażeniem i miał jakąś tak wielką potrzebę posłuchania nauki Bożej, że wysłuchał wszystkich tych rekolekcji. I od tej pory właściwie zaczyna się jego praca ewangelizacyjna razem z ojcem. Wybudowali kościół, prowadzili naukę swoich ludzi mieszkających na terenie ich posiadłości. No i właściwie Justyn Ukon, któremu ojciec po tym cudownym uzdrowieniu syna oddał całkowicie majątek i tytuł pana tych posiadłości, był niezwykle demokratyczny, moglibyśmy powiedzieć, jak na obecne czasy, ponieważ w tych czasach, to było zresztą tak samo w Europie, że jaki pan, taka religia. Wszyscy musieli przyjmować religię swojego pana, natomiast on prosił, aby to przyjmowanie wiary nie było przymusowe, więc on prosił o to, żeby ludzie wysłuchiwali nauki Bożej i później zostawiał im wolność co do tego, czy przyjmą chrzest. Otoczył ich niesamowitą, jak na te czasy, opieką społeczną. Na przykład organizował pogrzeby dla najbiedniejszych zmarłych na swoich posiadłościach. W tych czasach, jeżeli zmarł jakiś biedny człowiek, zajmowali się nim tacy przedstawiciele sekty tak zwanych nieludzi. Po prostu im się rzucało pieniądze, do nich się nie podchodziło. To byli tacy ludzie bardzo pogardzani. Natomiast kiedy zmarli biedni z posiadłości Justyna Ukona, którzy byli chrześcijanami, to ojciec i syn nieśli jego trumnę na swoich ramionach. To była rewolucja zupełnie niewiarygodna jak na owe czasy.
Tylko, że ta historia nie kończy się tak i żyli długo i szczęśliwie.
Tak i niestety czasy się bardzo zmieniły, ponieważ Japonia z tego kraju podzielonego na wiele prowincji, w których rządzili panowie feudalni, zaczęła przechodzić przemiany polityczne. Siogun posiadał coraz mniejszą władzę, w końcu ją utracił, a na arenie politycznej znaczącą siłę zaczął zdobywać Nobunaga Oda. To jest jeden z panów feudalnych wojowników, który zaczął wykorzystywać tą sytuację słabej władzy centralnej, zaczął podbijać coraz większe obszary Japonii i w tym momencie zaczęła się wyłaniać taka nowa siła polityczna. Po nim z kolei jego dzieło podbijania Japonii kontynuował jeden z najlepszych jego dowódców, Hideyoshi Toyotomi. No i on po tym, jak podbijał Kyushu, wyspę Kyushu na południowym zachodzie, gdzie zobaczył, że bardzo dużo panów feudalnych przyjęło chrześcijaństwo, zobaczył, że miasto Nagasaki jest miastem chrześcijańskim. Hideyoshi się tego przestraszył, bo on zobaczył, że to jest miasto żyjące kompletnie poza jego kontrolą. Były też inne różne czynniki związane z prowadzeniem handlu również z osobą ówczesnego wiceprowincjała ojców jezuitów, ojca Coelho, który trochę za bardzo się zaangażował, bo obiecał Hideyosiemu dwa statki portugalskie, że mu pożyczy dwa statki portugalskie. Nie dotrzymał tej obietnicy, bo była to trochę przesadzona obietnica. I przypuszczalnie z tych wszystkich powodów Hideyoshi w 1587 roku postanowił zakazać szerzenia dalej chrześcijaństwa. To był cios wymierzony przede wszystkim przeciw Justynowi Ukonami Takayamie, który był jego prawą ręką, jednym z jego najlepszych dowódców, ale równocześnie był człowiekiem bardzo oddanym kościołowi. On sponsorował działalność seminariów, sponsorował działalność kościołów, a Hideyoshi zaczął się obawiać. Napisał zresztą w tym edykcie antychrześcijańskim i w liście do Justyna Ukona, że chrześcijan wiążą więzy silniejsze od więzów rodzinnych i to się wymyka spod kontroli. Powiedział, że jeżeli chce mu dalej służyć, musi porzucić wiarę chrześcijańską.
Czego nie zrobił?
Czego nie zrobił. Odpisał natychmiast, że absolutnie, nawet gdyby dostał cały świat w posiadanie, a miałby stracić możliwość zbawienia, nigdy nie wybrałby dóbr materialnych. Człowiek, który piął się po drabinie kariery, cieszył się coraz większymi zaszczytami, majątkiem, po prostu nagle postanowił rzucić to wszystko, żeby pozostać przy swojej wierze. Od tego czasu został tułaczem w Japonii, czyli musiał żyć w ukryciu, początkowo w ukryciu, no później Hideyoshi zezwolił na taką jego obecność, znaczy wiedział, że jest, ale nie był panem feudalnym, czyli z tego, który posiadał władzę i majątek, został człowiekiem z całą swoją rodziną, podporządkowanym dobrej woli innego pana feudalnego, więc został takim tułaczem w swoim własnym kraju i tak było przez 26 lat. Pomimo tego zakazu szerzenia chrześcijaństwa nie zrezygnował z ewangelizacji, budował nowe kościoły, razem z ojcem zakładali nowe wspólnoty i właściwie wspierali pracę misjonarzy, których było ciągle za mało. Aż do roku 1614, kiedy następca Hideyoshiego, pierwszy siogun z rodu Tokugawa, Ieyasu, wydał zakaz, całkowity zakaz wyznawania chrześcijaństwa i nakazał zesłanie Justyna Ukona z całą rodziną na Banicję do Manili. Chciał się pozbyć Justyna Ukona, bo on był największym, on był filarem kościoła. Wszyscy go nazywali księciem chrześcijaństwa. I Ieyasu chciał się go pozbyć, ale bał się jego śmierci, pośmiertnej sławy Justyna Ukona, więc za bardzo nie wiedział, co z nim zrobić. Stwierdził, że Banicja będzie najlepszym rozwiązaniem.
Odsunięciem problemu. W dosłownym tego słowa znaczeniu.
Tak, i wybrał specjalnie taką porę roku, czyli listopad, żeby ta dżonka, na której płynął ze słońca, no jak najpewniej zatonęła, bo to był okres największych sztormów, okres zimowy. Justyn Ukon, wyjeżdżając z Nagasaki, napisał do swojego przyjaciela list, że wypływa za chwilę na Morza Południowe, że żołnierz, który ginie na polu walki, ginie wprawdzie, ale zostaje po nim jakieś wspomnienie, a on jedzie, właściwie płynie w nieznaną i na pewno ślad po nim zaginie. Przypłynął z całą rodziną, czyli z żoną, z córką i z wnukami, przypłynął do Manili. Był tam powitany bardzo owacyjnie jako właśnie chrześcijański bohater. Przyjmował to z wielką pokorą, z wielką skromnością, mówiąc, że on przecież niczego takiego nie zrobił. Podobno Hiszpanie, którzy wtedy skolonizowali Filipiny, oferowali mu nawet, że mogą podbić Japonię, że to nie ma problemu z ich siłą wojskową. Ale on powiedział, że nie, bo to nie jest droga, której naucza Chrystus. Jezuici w Manili, ojciec przełożony, natychmiast zalecił ojcu Piotrowi Morejonowi, który z nim został wygnany z Japonii, najdłużej mu towarzyszył, polecił mu spisanie życia Justyna Ukona, bo przewidywał, że zostanie on kiedyś beatyfikowany. I tak się stało po ponad 400 latach.
W lutym tego roku.
Tak, w lutym tego roku, 7 lutego, był beatyfikowany w niedaleko zamku w Osace, gdzie działało sponsorowane przez niego seminarium duchowne.
Zaczęłyśmy od filmu. Film toczy się, jak już powiedziałam, w XVII wieku, a Ukon umiera też w XVII wieku, tak, ale na początku XVII wieku.
W 1615 roku.
Natomiast później zaczęły się, żeby zamknąć ten wątek filmu, później zaczęły się dla chrześcijan w Japonii czasy jeszcze gorsze. Film pokazuje brutalność ówczesnych władców Japonii wobec chrześcijan. Wręcz polowania, tortury. To aż niewyobrażalne, że ten czas trwał ponad 200 lat.
Ponad 200 lat, bo tyle trwały czasy rządów właśnie siogunów Tokugawa, którzy wydali walkę chrześcijaństwu, uznając je jako niebezpieczne i ulegli pomówieniom, że misjonarze przygotowują kolonizację Japonii. No rzeczywiście wtedy misjonarze prowadzili ewangelizację na terenach podbijanych, kolonizowanych, prawda? Więc no były to obawy, nie były całkiem nieuzasadnione. Ale tutaj też chodziło o wpływy z handlu. Handel był początkowo prowadzony przede wszystkim przez katolicką Portugalię. Później dołączyła Hiszpania, a nagle w Europie, pamiętajmy, że toczyła się wojna religijna między krajami protestanckimi a katolickimi. Toczyła się wojna między Hiszpanią a Anglią. Anglia, która wygrała, wzmocniła ten obóz protestancki i w Japonii zaczęły pojawiać się statki holenderskie, bo Holandia wyrosła na taką potęgę morską w tym czasie. Zresztą później skolonizowała Indonezję. Zaczęła się konkurencja między właśnie katolicką Portugalią a Holandią, która chciała przejąć handel z Japonią i Holendrzy zwrócili uwagę na to, że oni nie przywożą ze sobą misjonarzy, że kraje, które przywożą misjonarzy, prowadzą kolonizację. To była konkurencja no, czysto na tle handlowym, ale siogun rzeczywiście uległ tym pomówieniom. Uznał, że Holendrzy są o wiele lepszymi partnerami do prowadzenia handlu. Kolejni siogunowie wprowadzili politykę przede wszystkim walki z chrześcijaństwem. Postanowili je zupełnie wykorzenić w Japonii, wobec czego kościół zszedł do bardzo głębokiego podziemia.
I to jest niewiarygodne, że w tych warunkach, bo tak jak mówię, no to były prześladowania nierozumiane jako, nie wiem, utrudnianie życia, tylko zabieranie życia, jeśli ludzie nie wyparli się swojej wiary. Więc to jest niesamowite, że ten kościół w takich warunkach przez te 8 pokoleń jakoś przetrwał.
Przetrwał. Było takie proroctwo na początku tych okrutnych prześladowań, że prześladowania będą trwały 7 pokoleń i potem przypłynie do Japonii kapłan wysłany przez papieża, kapłan w białej szacie i przypłynie on pod sztandarem Maryi. To proroctwo było przekazywane z pokolenia na pokolenie w formie piosenki, a słowo Maryja było ukryte w Marunia, w takim grypsie. I to trzymało tych chrześcijan, chociaż no, trudno się, jak jest na tych początkowych pokoleniach, trudno się pocieszać, że te okrutne prześladowania po iluś tam setkach lat przestaną być prowadzone. Nie wolno było posiadać żadnych przedmiotów religijnych i właściwie tym, co pomogło ocalić wiarę, to była rodzina. Rodzina i świeccy, którzy chrzcili swoje dzieci. Była we wspólnocie tej tajnej, żyjącej w głębokiej konspiracji wspólnocie, był wyznaczany człowiek, który chrzcił dzieci, przekazywał im wiarę i wszystkie modlitwy były przekazywane ustnie. A reżim był na tyle silny i na tyle oparty na szpiegostwie i donosicielstwie, że stworzono takie grupy 5-osobowe, szczególnie na wsi, gdzie 5 powiedzmy ojców rodzin, którzy mieli się nawzajem kontrolować i gdyby któryś z nich był chrześcijaninem albo dokonał jakiegoś wykroczenia, a pozostali nie donieśliby o tym władzom, no to ponosili wszyscy taką samą odpowiedzialność, więc był to reżim oparty na szpiegostwie i na donosicielstwie, więc było bardzo trudno przechować wiarę, zwłaszcza, że ten kościół był tak młody. On miał w momencie, kiedy prześladowania chrześcijaństwa się zaczęły, on miał niecałe 100 lat. Także myślę, że to świadczy o tym, że to ziarno zasiane przez Franciszka Xaverego wydało bardzo dobre owoce, w takim sensie, że przemówiło do serc Japończyków.
A czy chrześcijaństwo coś zmieniło w Japonii?
Wniosło ogromny wkład w kształtowanie się w Japonii, tej współczesnej. Do początku XVII wieku jezuici przywieźli do Japonii naukę, medycynę. Ojcem, który założył pierwszy szpital w Japonii, był ojciec Almeida, portugalski lekarz, który pływał na portugalskich statkach. On był przerażony sytuacją, właśnie takim brakiem opieki na przykład nad osobami niepełnosprawnymi, nad biednymi, praktyką zabijania dzieci. Jeżeli dziecko się urodziło niepełnosprawne, to było zabijane, więc on leczył ludzi, pływał nawet na te wyspy Goto, które są oddalone od miasta Nagasaki około 80 do 100 kilometrów, czyli wyobraźmy sobie, jak niebezpieczna była taka podróż. On pływał tam, aby leczyć ludzi, założył pierwszy szpital. Misjonarze założyli domy miłosierdzia, czyli domy opieki nad ludźmi najbiedniejszymi i chorymi. Ojciec Almeida zaczął uczyć w ogóle podstaw medycyny Japończyków. Medycyna wtedy europejska stała na dużo wyższym poziomie. Przywieźli maszynę drukarską, kuchnię zupełnie odmienną, przywieźli oliwki, przywieźli alfabet, język łaciński. No i oczywiście naukę Chrystusa, która była rewolucyjna zupełnie, to myślę, że to jest porównywalna rewolucja do rewolucji, którą sam Chrystus wprowadził w czasach, w których żył, bo była to nauka miłości, poszanowania dla wszystkich ludzi, którzy są dziećmi Bożymi. To było zupełnie coś rewolucyjnego.
Thank you. na mną kana skalo o mae no hare sugata toto wa te ga hanasen de kaka ni